Tak więc posuwamy się do przodu w naszej tematyce małżeńskiej. Mamy już trzecią sesję naszego seminarium. Mówiliśmy o tym, jak wychodzić naprzeciw własnym potrzebom emocjonalnym. Pamiętacie coś z tego? Jaka jest największa potrzeba emocjonalna kobiet? Miłość. A jaka jest największa potrzeba emocjonalna mężczyzn? Podziw, uznanie i szacunek. Natomiast na drugiej sesji uczyliśmy się, jak żyć z niedoskonałym partnerem. Jest rzeczą bardzo trudną, aby żyć z kimś, kto nieustannie was krytykuje. Ale możemy nauczyć się akceptacji, nieprawdaż? Teraz jednak chciejmy dołożyć trzeci element naszej układanki. Wiemy dobrze, że łączność stanowi klucz wszelkich dobrych kontaktów. Pewnego razu przeprowadzono studium w zakresie poradnictwa małżeńskiego w celu określenia tego, co stanowi największy problem. Wyszczególniono aż 10 różnych problemów. Pozwólcie, że przeczytam wam tę listę. Po pierwsze, załamanie się łączności małżeńskiej. Po drugie, zagubienie wspólnych celów i zainteresowań. Po trzecie, niedopasowanie seksualne. Po czwarte, niewierność. Po piąte, zgubienie ekscytacji i radości. Po szóste, sprawy finansowe. Po siódme, konflikty w sprawach dzieci. Po ósme, nadużycie alkoholu i narkotyków. Po dziewiąte, sprawy praw kobiecych. I w końcu dziesiąte, teściowie. Czy zwróciliście uwagę na to, że na pierwszym miejscu znalazł się problem załamania łączności małżeńskiej? Co znaczy umiejętności porozumiewania się? Czasami zastanawiam się nad tym, jak to jest możliwe. Bowiem kiedy prowadzę spotkania dla młodzieży, która myśli o małżeństwie w przyszłości, to młodzież ta nie ma żadnego z tym kłopotu, żadnego kłopotu z porozumiewaniem się. Faktycznie, gdy o sobie mówią, to uważają się za najlepszych przyjaciół. Bardzo często młodzi chłopcy zdradzają to, że powierzyli swoim dziewczynom rzeczy, o których nigdy nikomu innemu jeszcze nie powiedzieli. Wskazuje to na fakt, że osiągnęli oni bardzo głęboki poziom łączności. Co zatem dzieje się po ślubie? Że te dwie osoby, które były sobie tak bliskie przed ślubem, po ślubie nagle zauważają załamanie się tej łączności? Temu właśnie chcemy się teraz przyjrzeć. Musimy zdawać sobie sprawę z tego, że bez dobrej łączności każde małżeństwo uschnie. Nastąpi całkowita stagnacja. Przeprowadzono więc badania dotyczące tego, ile czasu w tygodniu poświęca małżeństwo na porozumiewanie się, na łączność. Jak sądzicie państwo, ile czasu wykorzystuje w tygodniu przeciętne małżeństwo na wzajemną łączność, na porozumiewanie się? Spróbujcie zgadnąć. Godzinę dziennie? To wtedy oznaczałoby, że w tygodniu mamy na taki kontakt aż 7 godzin. Czy wiecie, co podają nam badania? Przeciętne małżeństwo spędza tylko 37 minut w tygodniu. To daje nam dziennie tylko 5 do 6 minut. Kiedy mówiłem o tym na wielu miejscach, prawie wszędzie, widziałem, że wszyscy się ze mną zgadzają. Zwróćcie jednak proszę uwagę na to, że to jeszcze obejmuje nawet takie zdania jak: dzień dobry, kochanie, dobranoc, dziękuję, podaj mi proszę ziemniaki, czy wypuściłeś psa i tym podobne. Jeśli w tych 37 minutach mieszczą się jeszcze takie słowa, to ile czasu pozostaje dla małżeństwa na wspólne bycie ze sobą i osiągnięcie szczególnej bliskości intymnej? Spójrzmy więc na to, dlaczego małżeństwa nie potrafią się porozumiewać. Jest tak dlatego, że po pierwsze, małżonkowie nigdy nie nauczyli się życia. Nie mieli gdzie się tego nauczyć. Mąż, który przychodzi wieczorem do domu i wchodząc do kuchni pyta: hej, kochanie, co gotujesz? Wcale nie okazuje dowodu na to, że nauczył się jakichkolwiek właściwych technik porozumiewania. Kobieta, która za każdym razem się złości, zamyka się i nie chce wcale rozmawiać, wcale nie okazuje zbytnich umiejętności porozumiewania się. Po drugie, inni ludzie po prostu się boją. Kiedyś już próbowali podzielić się z innymi swoimi myślami, uczuciami, ale zostali skrytykowani i poniżeni. Stało się to dla nich tak trudnym przeżyciem, że nie chcą już więcej nawet próbować. Tym osobom Wydaje się, że jeśli zakryją swoją głowę jakimś kocem, to wcale nie muszą się porozumiewać w żadnych problemach, z jakimi się spotykają. Po trzecie, niektórzy nigdy nie nauczyli się, jak przekazywać swoje uczucia, wolą je więc zdusić. Na przykład wcale nie wiedzą, jak mogą opanować gniew. Niektórzy próbują zdusić gniew, ale wtedy wiecie o tym, że jesteście źli, tylko nie wiecie, co z tą złością zrobić. Innym osobom udało się rozprawić z gniewem poprzez wybuch. Czy zauważyliście jednak, że złość jest potężnym sposobem na kontrolowanie innych osób? Starają się więc być zawsze źli, bo wiedzą, że wtedy, gdy są źli, to się ich boimy i będziemy robić to, co nam każą. Ale tak naprawdę to nie rozumiemy gniewu. Są ludzie, którzy myślą także, że Pismo Święte mówi, iż gniewanie się jest grzechem. Ale Pismo Święte czegoś takiego nie mówi. Pismo Święte mówi, gniewajcie się, ale nie grzeszcie. Myślę, że Chrystus może być dla nas przykładem we wszystkim. Czy Chrystus Pan gniewał się kiedyś? Czy był kiedyś zły? Czy pamiętacie, co się stało, gdy Jezus przyszedł do świątyni i napotkał na wszystkich handlarzy i sprzedawców oraz wymieniających pieniądze? Był bardzo zagniewany na nich, zły, i był to sprawiedliwy gniew. Tak więc musimy się i tego nauczyć, jak możemy uzewnętrznić swój gniew i nad nim panować. Czy słyszeliście o tych młodych osobach, którzy w naszym kraju zostali zamordowani przez innych młodych ludzi? Ich rodzice, jeśli dobrze pamiętam, zorganizowali w Poznaniu takie stowarzyszenie, które ma walczyć z przestępczością tego typu. Słuchałem kiedyś audycji radiowej i wypowiedzi tych osób. Byli bardzo źli. Ale nie ma się temu co dziwić. W pełni ich rozumiem. Z tym, że widzicie, liczy się nade wszystko to, co ja z tym gniewem zrobię. Jeśli coś z naszym gniewem nie uczynimy, wtedy nas całkowicie pochłonie i zniszczy. Takie organizacje, jak ta wspomniana przed chwilą, pozwalają więc na to, aby gniew w jakiś sposób skanalizować. Tego rodzaju działalność staje się ujściem, zaworem bezpieczeństwa dla tych ludzi. Nie jest grzechem gniewanie się. Grzech pojawia się więc dopiero wtedy, gdy nie wiemy, jak sobie z tym gniewem poradzić. A tak a propos, to jak wy radzicie sobie ze swoim gniewem? Tak jak sobie radzicie, tak będą radziły sobie także z nim wasze dzieci. Tak więc za każdym razem, gdy zagniewani siadacie, zamykając się i nie rozmawiając o tym z nikim, to wasze dzieci uczą się tego. I za każdym razem, kiedy zagniewani zaczynacie wrzeszczeć, krzyczeć, wasze dzieci też od was się tego uczą. A teraz po czwarte. Są ludzie, którym nigdy nie udało się odnieść żadnego sukcesu. Niewielu z nas miało jakieś lekcje uczące nas łączności i komunikowania się. Ale jeśli nauczymy się to czynić, i to z powodzeniem, zaczniemy odnosić pewne sukcesy, wtedy z większym zapałem przystąpimy do wszystkiego. A teraz zastanówmy się nad tym, dlaczego nauczyliśmy się porozumiewać ze sobą z takimi trudnościami. Po pierwsze dlatego, że ma na nas ogromny wpływ dom, w jakim wyrastaliśmy. Gdy byliście młodzi, w wieku lat 3 lub 4, wtedy, gdy uczyliście się porozumiewania pełnymi zdaniami, patrzyliście wtedy, jak inni w rodzinie porozumiewają się. Słuchaliście tego, czego chcą i zaczęliście eksperymentować z tym, co zadziała w waszym życiu. W końcu wytworzyliście sobie pewien wzorzec. Może to być wzorzec negatywny, pełen wrogości i gniewu, albo może to być wzorzec pozytywny, szczęśliwy i pełen szacunku. I nadal dzisiaj kontynuujecie te wzorce. Będziecie wprowadzali to do swego małżeństwa i rodzicielstwa, zabierzecie to ze sobą do pracy i będzie to miało wpływ na wszystko, co mówicie. W małżeństwie może to stanowić problem. Powiedzmy, że ona pochodzi z rodziny, gdzie jest wiele problemów. Nikt jednak nigdy o tym nic nie mówił. Każdy zachowywał się tak, aby nigdy nie było żadnego problemu. zmiatano wszystkie problemy pod dywan. Ale powiedzmy, że on pochodzi z rodziny, gdzie mówiło się o wszystkim. Tam pozwalano sobie nawet na krzyczenie i na złość. Teraz te dwie osoby pobierają się. Gdy ona słyszy, jak on podnosi swój głos, to w tym momencie jest to dla niej przerażające. Ale gdy ona o niczym wcale nie mówi, on tego w ogóle nie potrafi zrozumieć, dlaczego jest taką zamkniętą osobą. Druga rzecz, jaka miała na nas wpływ, to pewne uwarunkowania społeczne. Kiedy dorastamy, w większości znajdujemy się pod wpływem całego kręgu przyjaciół. To kształtuje w dużym stopniu naszą osobowość. Trzecia rzecz, tworząca trudności w naszym porozumiewaniu się, to różnice płci, jakie bardzo mocno nas odróżniają od siebie. Porozmawiajmy o tym przez moment. Powiedzmy najpierw o dziewczynkach w wieku od 5 do 15 lat. Jak dziewczynki wolą się bawić? Czy wolą bawić się z najlepszą przyjaciółką, czy wolą bawić się w grupach? Jak sądzicie? Dziewczynki w tym wieku wolą bawić się tylko z najlepszymi przyjaciółkami. Wszystkie mamy wiedzą o tym doskonale. Dziewczynki wcale nie bawią się dobrze w grupach. Zabawy dziewcząt najlepiej wychodzą tylko we dwójkę. Wybierają sobie więc najlepszą przyjaciółkę i te dwie dziewczynki stają się sobie bliskie. Mogłem to zaobserwować u mojej córki, która zawsze starała się znaleźć jakąś jedną osobę do przyjaźni. I z taką przyjaciółką dziewczynki dzielą się zawsze tajemnicami. A powiedzcie mi, co stanowi dla takiej małej dziewczynki tajemnicę? Wszystko jest tajemnicą dla małej dziewczynki. Rozmawiają o innych dziewczynkach, o chłopcach, mówią o swoich nauczycielkach. Mówi się, że dwie dziewczynki potrafią wokół siebie utworzyć jakby niewidzialny krąg i nie pozwolą nikomu przedostać się do tego kręgu. Ich bliskość, intymność pochodzi właśnie z tego ich mówienia. A teraz, w jaki sposób bawią się ze sobą chłopcy? Czy mali chłopcy dobierają sobie najlepszych przyjaciół i dzielą się z nimi sekretami? Czy może lepiej bawią się w grupach? Chłopcy lepiej bawią się w grupach. Kiedy więc spotka się z sobą grupa chłopców, to swoich kontaktów nie budują poprzez rozmawianie i dzielenie się sekretami, ale poprzez wspólne czynienie czegoś. To nie ma znaczenia, czy jest to rzucanie kamieniami, czy kopanie puszki, czy huśtanie się na drzewie. Zawsze są czymś zajęci i nie mówią tak wiele jak dziewczynki. A teraz, czy grupa chłopców pozwoli, aby ktoś nowy wszedł do ich grupy? Pamiętajcie, że dziewczęta tworzą taki krąg i nie dopuszczają do niego nikogo. Ale czy chłopcy pozwolą jakiemuś nowicjuszowi przedostać się do tego kręgu? Tak. Chłopcy znacznie chętniej akceptują nowe osoby. No, chyba że ten nowy jest słaby i niekoleżeński. Gdy jednak taki znajdzie się już w grupie, to musi to jakoś udowodnić, że się do grupy nadaje. Chłopcy zawsze też bawią się w coś, co nazwiemy, kto jest najlepszy spośród nas. Włożą w to wiele wysiłku, aby taką najlepszą pozycję zająć. Robią to także poprzez przechwalanie się. Na przykład jeden chłopiec powie: mój tata potrafi dalej plunąć niż twój. Nie, odpowie inny, to mój tata potrafi dalej splunąć niż twój. Głupie rozmowy, nieprawdaż? Ale to, co robią, to starają się zająć jakąś pozycję w grupie. Każdy chłopiec wie, jaką pozycję w grupie zajmuje. Ich bliskość bierze się z tego, ile czasu razem spędzają w swojej grupie. A teraz wyobraźcie sobie, że mała dziewczynka wyrosła i mały chłopiec wyrósł także. Teraz taka duża dziewczynka spotyka dużego chłopca. Jak myślicie, co teraz myśli dziewczynka? Myśli, że znalazła tylko polepszoną wersję swojej dotychczasowej przyjaciółki. Co więc zaczyna robić? Zaczyna mu opowiadać o wszystkich swoich sekretach. On jeszcze w całym życiu nie słyszał tylu sekretów. Na dobrą sprawę, to nawet nie za bardzo wie, co ma z tym zrobić, z tymi wszystkimi sekretami. Jak dotąd spędzał czas głównie wśród chłopców. Dobrze wie, jak żartować, jak się przechwalać. Ale jeśli daje jej to do zrozumienia, więcej nie będzie chciała się z nim spotykać i dzielić tajemnicami i zacznie się od niego odsuwać. Panowie, musicie to zrozumieć, że kobiety znajdują bliskość poprzez rozmowę. I większość tych rozmów musi mieć coś wspólnego z waszymi kontaktami. Jeśli nie będziecie jej słuchali, ona odczuje to tak, że wcale się o nią nie troszczycie. Oczywiście mężczyźnie także potrzeba poczucia bliskości. Ale jak ją osiągali chłopcy, gdy się rozwijali, angażując się w jakieś czynności? Tak więc, drogie panie, gdy kolejnym razem wasz mąż powie do was: chodź, kochanie, wsiadamy do samochodu i pojedziemy sobie gdzieś. Albo chodźmy gdzieś pieszo. Proszę was, przypadkiem mu nie odpowiedzcie: o, ja muszę jeszcze wyczyścić okna, upiec chleb i zrobić pranie i pozmywać podłogi. Wiem, że te wszystkie rzeczy muszą być wykonane. Wasz mąż jednak chce waszej bliskości i jej poszukuje właśnie w taki sposób. Jest to interesujące, że gdy chłopcy i dziewczęta randkują, chłopcy angażują się w różnego rodzaju czynności. Wtedy dziewczęta chętne są im we wszystkim towarzyszyć. Dziewczyna gotowa jest zrobić wtedy wszystko. Mówi więc, że znalazł doskonałą towarzyszkę. Ona lubi to, co i ja. Pobierają się i zaraz po ślubie okazuje się, że ona wcale nie jest zainteresowana tymi rzeczami, jakimi interesuje się on, i nie chce z nim robić niczego razem. Robiła to jedynie wtedy, gdy jeszcze chodzili na randki. Musimy więc zrozumieć, że rozmowy oznaczają dla kobiety coś zupełnie innego niż dla mężczyzny. Ona ma ogromną emocjonalną satysfakcję, a on czuje się zakłopotany, gdy ona chce tylko rozmawiać z nim o ich kontaktach. Im bardziej ona stara się o tym rozmawiać, on unika tego, jak tylko może. Musimy więc zrozumieć to, że ona potrzebuje rozmowy, on zaś musi być czymś zajęty. Oczywiście wpływ na to mają także różnice płci naszego mózgu. Każdy z nas ma mózg składający się z dwóch hemisfer, z dwóch półkul. Nie mam zamiaru teraz o tym mówić, ponieważ jest to temat kolejnej sesji naszego seminarium. Popatrzmy jednak na czwartą rzecz. Kolejną rzeczą, jaka odgrywa rolę w naszym porozumiewaniu się, to nasz temperament, albo inaczej nasz typ osobowości. Istnieją cztery typy osobowości: sangwinik, choleryk, melancholik i flegmatyk. Oczywiście każdy z nich ma całkowicie inny styl porozumiewania się. Sangwinik jest po prostu takim otwartym mówcą. Sangwinicy lubią opowiadać długie, bardzo szczegółowe historie. Najczęściej mówią, zanim jeszcze pomyślą. Są to tacy nałogowi mówcy. Ale jeśli chcecie przez cały czas tylko mówić, to napotkacie na inny problem łączności. To bowiem stworzy z was bardzo biednych słuchaczy. Sangwinicy mają jeszcze jeden problem. Bardzo łatwo się złoszczą. A teraz mamy choleryka. Będzie mówił otwarcie, ale bardziej świadomie. Nie będzie się wcale angażował w długie historie, jak czynił to sangwinik. Cholerycy potrafią opowiedzieć tę samą historię, ale pozostawią na boku wszystkie szczegóły. Dotrą do istoty sprawy, postawią jakby granice i przejdą do kolejnej historii. Cholerycy potrafią być bardzo opiniotwórczy i dominujący. Następnie spójrzmy na melancholików. Są to naprawdę bardzo analityczni myśliciele. Chcą analizować wszystko. Znam kogoś, kto jest w dużym stopniu melancholikiem i z kim dobrze jest podyskutować. Taka osoba potrafi widzieć problemy pod każdym niemal kątem. Melancholik wypowiada się tylko po uważnym przemyśleniu. Są to ludzie poddający się bardzo nastrojom. Czasami są na najwyższych wzniesieniach, a potem nagle lądują gdzieś bardzo nisko. Nigdy więc nie wiecie, czy taki człowiek odezwie się do was w ogóle, czy też nie. W końcu mamy flegmatyka. Flegmatyk to cichy, spokojny, powolny człowiek. Nigdy zbyt głośno nie będzie się śmiał, ani zbyt głośno nie będzie płakał. Znałem kiedyś takie małżeństwo, gdzie ona była prawie że stuprocentowym sangwinikiem. Wiecie, sangwinicy lubią życie. Są to ludzie bardzo szczęśliwi, są gotowi mówić przez cały czas. Ale zupełnie przeciwnie, jej mąż był prawie że stuprocentowym flegmatykiem. Można go określić kamienna twarz. Zawsze bardzo łatwo mogę powiedzieć, kto wśród moich słuchaczy jest flegmatykiem, a kto nie. Bo wtedy, gdy wszyscy zwijają się niemal ze śmiechu z jakiegoś powodu, flegmatycy siedzą bez ruchu. Wcale to nie oznacza, że nie uważają danej rzeczy za zabawną. Tylko śmiech pochłania zbyt wiele energii, a oni wcale nie chcą tej energii tracić. Powiem wam, że flegmatycy są wspaniałymi ludźmi do współżycia, bowiem wcale nie chcą się kłócić o cokolwiek. Trzeba wielu wysiłków, aby ich motywować. Drogie panie, jeśli któraś z was poślubiła flegmatyka, to bądźcie uważne, aby przypadkiem nie usiadł, bo nigdy nie będziecie miały pewności, kiedy wstanie. Flegmatycy mają też niesamowite, suche poczucie humoru. Muszę wam powiedzieć, że żaden z tych czterech typów osobowości nie jest lepszy od drugiego, ani też gorszy. Prawdą jest to, że wszyscy stanowimy kombinację tych czterech typów. Zazwyczaj jeden z nich będzie dominował, ale jakikolwiek nie byłby to typ osobowości, ma to niesamowity wpływ na twój sposób porozumiewania się. Pewnego dnia na polnej drodze bawiły się dwie żaby. Ponieważ padał deszcz, to gdy przejechała duża ciężarówka, pozostawiła ze sobą głębokie koleiny. Całkowicie przez przypadek jedna z żab wpadła w bardzo głęboką koleinę. Wszystkie pozostałe żaby stały na brzegu tej koleiny, zachęcając swoją przyjaciółkę, aby wyskoczyła stamtąd. Próbowała, ale siedząc tam na dnie, powiedziała w końcu: "Nie potrafię". Pozostałe żaby zmęczyło to stałe zachęcanie tamtej i poszły sobie nad rzekę, aby się bawić. Później za dnia żaba, która siedziała w koleinie, pojawia się nad rzeką. Zdumione pozostałe żaby zapytały: "Jak ci się udało stamtąd wydostać?" Odpowiedziała prosto: "Musiałam, nadjeżdżała ciężarówka". Potrafimy zrobić wszystko, jeśli musimy. Ale dlaczego mamy czekać, aż nadjedzie jakaś ciężarówka, która zagrozi naszym kontaktom rozwodem? Po przeprowadzeniu takiego seminarium wielu z prowadzących, ja także, otrzymuje najczęściej listy czy szereg rozmów telefonicznych. Jak sądzicie, kto częściej do nas telefonuje, mężczyźni czy kobiety? Faktycznie, znacznie częściej telefonują mężczyźni. Bowiem to kobiety przychodzą na seminarium i po powrocie do domu próbują jeszcze raz coś naprawić, coś zmienić w swoich kontaktach, ale kiedy już nic nie działa, wtedy kobiety pozostawiają swoich mężów. Teraz nagle mężczyźni znajdują się sami. Nie ma nikogo, kto będzie mu teraz gotował. Nie może widzieć swoich dzieci. Nikt mu nie sprząta w domu. Wtedy zdesperowany telefonuje do takiego psychologa i mówi: "Żona mówiła mi, że wcale z nią nie rozmawiam. Faktycznie, to o czym mówiliście państwo na tym seminarium?" Tak, teraz taki człowiek chętny jest czytać książki, słuchać kasety. Teraz poszukuje rad. Ale często bywa już za późno. Mam dla was szczerą radę. Nie czekajcie, aż nadjedzie ciężarówka, która zagrozi waszym kontaktom. Teraz nauczmy się właściwego komunikowania. Gdy rozmawiacie z kimś i oczekujecie, że będziecie słuchani przez tę osobę, co przeszkadza wam najbardziej? Przeprowadzone badania wykazały, że przeszkadzanie, przerywanie stanowi najbardziej nieprzyjemny zwyczaj. Wiecie, jeśli ktoś was nie słucha, to znaczy, że jest już gotowy odpowiedzieć. Jak sądzicie, który z typów osobowości będzie miał najwięcej kłopotów z przerywaniem? Tak, macie rację, sangwinik, oczywiście. Dla nich nie ma znaczenia, co mówicie, a liczy się tylko ta historia, którą muszą wam w danej chwili opowiedzieć. Pamiętajcie jednak, że jeśli będziecie komuś przerywali, to tak jakbyście stawali im na słowach. A może to być równie bolesne, jak stawanie komuś na palcach nóg? Kolejnym niemiłym nawykiem w słuchaniu jest brak kontaktu wzrokowego. Musimy patrzeć sobie w oczy. Musimy starać się utrzymywać taki kontakt. Czy rozmawialiście kiedyś z kimś, kogo oczy wędrowały gdzie indziej? Kiedyś współpracowałem blisko z kimś takim i powiem wam, że jest to bardzo denerwujące. Czujecie się tak, jakbyście byli zupełnie niewidzialni. Przypomina mi się historia, gdy kiedyś rozmawiałem z kolegą w akademiku w trakcie studiów. Był tak zajęty oglądaniem telewizji, że dopóki nie stanąłem przed ekranem i nie potrząsnąłem nim, nic nie było z naszej rozmowy, chociaż wiedział, o czym mówię. Czy wiecie, co dzieje się, gdy jesteśmy już jakiś czas małżeństwem? prawie że się nie zauważamy wcale. Szczególnie wtedy, gdy włączony jest telewizor. Tak wiele czasu poświęcamy na oglądanie telewizji, że naszych partnerów potrafimy dostrzegać tylko w naszej wizji peryferyjnej, jeśli można to tak określić. Wiecie, czego powinni nauczyć się małżonkowie? Siadać przy stole naprzeciwko siebie i w siebie patrzeć. Mamy taki zwyczaj u mnie w domu. Zawsze lubię z żoną siadać naprzeciwko siebie. Wielokrotnie, gdy bywamy zagniewani, unikamy patrzenia sobie w oczy, prawda? Możemy rozpocząć jednak odbudowywać swoje kontakty. Zdradzę wam, drodzy państwo, że wszystkie seminaria, jakie prowadzę, są dla mnie osobiście wielką pomocą. I często po takim seminarium staram się praktykować to, czego uczyłem innych. Pamiętam, kiedyś powróciłem do domu i tak głęboko patrzyłem w oczy mojej żony. Popatrzyła na mnie z uśmiechem i zapytała: co ty robisz? Powiedziałem: chcę popatrzeć w twoje oczy i chcę się przekonać, czy mam w tym nadal wielką przyjemność. No i co? Zapytała. Odpowiedziałem prosto: nadal mam w tym wielką przyjemność. I to jest dla was teraz takie małe zadanie domowe. Poświęćcie trochę czasu na to, aby popatrzeć sobie głęboko w oczy. A teraz powiedzcie mi, trudniej jest słuchać, czy trudniej jest mówić? Wiem, wielu z was sądzi, że trudniej jest słuchać. To prawda, ale powiem wam dlaczego. Przeciętna osoba wypowiada od 100 do 150 słów na minutę. Powolny mówca wypowiada od 80 do 90 słów na minutę. Jednak szybki mówca wypowiada od 150 do 170 słów na minutę. Zaś ludzie, no może tacy jak ja, potrafią wypowiadać nawet 200 słów na minutę. Ale słuchać potrafimy od 450 do 600 słów na minutę. Powiedzmy teraz, że słuchamy kogoś, kto wypowiada około 100 słów na minutę, a jesteście w stanie przyjmować ich od 450 aż do 600. Mówca ten będzie wydawał się wam bardzo powolny i nudny. Czy to nie jest wspaniałe, że możemy być na takim miejscu? Tak, drodzy państwo, powolny mówca powoduje nasze znużenie. Co będzie robił wtedy wasz mózg? Najprawdopodobniej będzie gdzieś tam pływał w jeziorze, albo będzie przygotowywał posiłek, albo będzie myślał o dzieciach, albo będzie zastanawiał się nad kolejnym zadaniem, które trzeba będzie zrobić. Czy pamiętacie takie zdarzenie ze swoich domów? Przyszła do was żona, zwracając się z prośbą, abyście dopomogli jej w wykonaniu czegoś. Wysłuchaliście żonę, przytaknęliście i zgodziliście się, że uczynicie to chętnie. Następnego dnia wracacie do sprawy i dowiadujecie się, że jeszcze nic nie jest zrobione. Żona pyta więc: dlaczego tego nie zrobiłeś? Na to odpowiadacie: przecież nigdy mnie o to nie prosiłaś. Jak to nigdy nie prosiłam? Właśnie rozmawialiśmy o tym i powiedziałeś, że zrobisz. Nic podobnego, nigdy mi o tym nie mówiłaś. Jakżeż nie? Przecież prosiłam ciebie o to wyraźnie i obiecałeś, ależ nie, nigdy. I macie pełną kłótnię. Stale się to powtarza. Dlaczego? Bo istnieje luka czasowa pomiędzy tym, co słyszycie, a tym, co jesteście w stanie wysłuchać. Musicie więc bardzo koncentrować swoją uwagę na słuchaniu. A teraz, za każdym razem, gdy porozumiewacie się z kimś, wasza łączność składa się z trzech elementów: ze strony werbalnej, niewerbalnej oraz brzmienia głosu. Która z tych trzech niesie najwięcej treści? Jak myślicie? Posłuchajcie. Wasza strona werbalna niesie tylko 7% treści. Natomiast strona niewerbalna, czyli wasz język ciała, odpowiada za 55% treści. Brzmienie głosu odpowiada za 38% treści. Kiedy więc słuchamy, musimy jeszcze przywiązywać uwagę do strony niewerbalnej i brzmienia głosu. Wiecie, że obecnie wielkie romanse często zdarzają się na dużą odległość. Powiedzmy, że mamy taką randkującą parę, ale ponieważ mieszkają daleko od siebie, to porozumiewają się tylko telefonicznie. Ile do nich dociera informacji? Macie do dyspozycji tylko stronę werbalną i ton głosu, prawda? Brakuje wam jeszcze strona niewerbalna. A teraz pomyślcie, jak to jest, gdy para tylko do siebie pisze listy, albo być może tylko piszą do siebie listy przy pomocy komputera, pocztą elektroniczną. Ile wtedy dociera informacji? Tylko 7%. Pamiętajcie, że narzeczeństwo realizowane przy pomocy jedynie listów czy rozmów telefonicznych jest bardzo, bardzo niebezpieczne. Informacje, jakie do nas docierają, muszą być informacjami zgodnymi we wszystkich trzech elementach. Wtedy zarówno strona werbalna, niewerbalna, jak i brzmienie głosu muszą mieć taką samą intensywność. Informacje mylne jednak występują wtedy, gdy coś powiedziano, jednak brzmienie głosu i język ciała nie idą z tym w parze. Oto przykłady takiego mylnego przesłania. Żona odpowiada na pytanie męża, czy go kocha.
Oczywiście, że cię kocham. Ileż razy mam ci to powtarzać? Naprawdę się o ciebie troszczę.
Uwierzylibyście temu?
Dlaczego nie?
Powiedziałem przecież słowa. Ale trudno w nie uwierzyć, ponieważ mój głos nie brzmiał przekonująco, ani także mój język ciała. A teraz inny przykład.
Powiedziałem ci, mówi mąż, że wcale nie jestem zły. Nie oskarżaj mnie, że jestem zły. Jeśli jeszcze raz mnie oskarżysz, że jestem zły, to ci pokażę wtedy, co to jest złość.
Mówię, że nie jestem zły, ale zachowuję się całkiem inaczej. Czy więc dacie temu wiarę, co mówię? Nie. Uwierzycie językowi ciała, intonacji, ponieważ mają one tutaj większą wagę. Jest nawet takie powiedzenie. Twoje uczynki mówią tak głośno, że nie słyszę, co mówisz. A teraz pytanie. Kto jest lepszym słuchaczem? Mężczyźni czy kobiety? Badania wykazują, że kobiety są lepszymi słuchaczami. Wiecie dlaczego? Dlatego, że kobiety mają zwyczaj coś zawsze robić. Gdy słuchają, najczęściej przytakują, mówią aha. To pokazuje nam, że one lepiej słuchają. Mężczyźni robią to rzadziej. Tak więc kobiety odnoszą wrażenie, że mężczyźni ich nie słuchają. Mówienie aha, przytakiwanie, żywe słuchanie jest niezwykle istotnym elementem. Wasze oczy będą mogły także powiedzieć coś więcej. Stawiajcie otwarte pytania. Powiedzcie na przykład, o, to ciekawe, co mówisz. A tak przy okazji, ile macie uszu? Policzymy? Jedno, drugie. Macie jeszcze jakieś ucho? Nie. A ile macie ust? Jedne? Tylko jedne? Dwoje uszu i jedne usta. Być może Pan Bóg stara się nam coś przez to powiedzieć, że powinniśmy dwa razy więcej słuchać niż mówić. A teraz przez moment powiedzmy sobie, jakiego rodzaju słuchacza oczekuje w swoim mężu żona. Szczególnie wtedy, gdy napotyka na problem. Właściwie to nie zawsze oczekuje, że mąż będzie ten problem za nią rozwiązywał. Mężczyźni posiadają tak logiczny umysł, że pierwszą rzeczą, jaką chcą zrobić, gdy usłyszą o problemie, to chcą go rozwiązać. Ale kobieta nie tego oczekuje. Ona chce, abyście wysłuchali jej problemu i dali jej odczuć, że jesteście po jej stronie. Kiedy z żoną rozmawiamy o pewnych problemach, to mój logiczny umysł natychmiast analizuje sprawę i jestem jej gotów podać w punktach, jak powinna postąpić. Ale wtedy moja Ania zawsze się denerwuje, że ja wszystko potrafię wytłumaczyć. U mnie zawsze takie rzeczy muszą mieć swoją kolejność. Niemal zawsze w punktach jestem gotów wyliczyć wszystkie elementy. Ale żona tego nie chce. Wcale tego ode mnie nie oczekuje. Kiedy ma problem, chce przede wszystkim, abym ją wysłuchał. Pamiętacie, że to jest to, czego oczekują od nas kobiety? Wtedy dopiero odczuwają, że ich mężowie dzielą ich troski i czują się emocjonalnie bardzo im bliscy. Czasami mężczyźni obawiają się, że jeśli będą słuchali swoich żon, to one zaczną jeszcze więcej mówić. A oni już uważają, że żony mówią do nich i tak aż za wiele. Chcę wam powiedzieć teraz, że ona będzie mniej mówiła, jeśli zaczniecie jej słuchać. Wam może się wydawać, że jeśli nie będziecie jej słuchać, to odejdzie i zostawi was samych. Ale kobieta wcale tak nie działa. Jeśli nie będziecie jej słuchali, będzie mówiła więcej i dłużej i głośniej. Tak więc słuchajcie jej, a nie będzie tyle mówiła do was. Mówiliśmy już o słuchaniu, a teraz porozmawiajmy o mówieniu. Nazywamy to 7 etapami rozmów małżeńskich. Oto jak małżeństwo będzie rozmawiało z sobą w pierwszym roku po ślubie. Moje kochanie, tak bardzo martwię się o moją dziewczynkę. Tak się źle czujesz, że powinnaś chyba spędzić kilka dni w szpitalu, aby się pozbyć tego strasznego przeziębienia. I nie chcę, abyś jadła to okropne szpitalne jedzenie. To też postaram się, aby z najlepszej restauracji w mieście przysyłali do twojego pokoju jedzenie. 2. Słuchaj, kochanie, nie podoba mi się dźwięk twojego kaszlu. Bądź dobrą dziewczynką i kładź się do łóżeczka, tak jak tatuś każe. Sam się zajmę wszystkim w domu. 3 małżeństwa. Kochanie, wyglądasz na chorą. Lepiej się połóż i trochę wypocznij, a ja przyniosę ci coś do jedzenia. 4. Moja droga, jak tylko nakarmisz dzieci, pozmywasz naczynia i wyczyścisz kuchnię, to połóż się trochę. 5 małżeństwa. Czego tak siedzisz i wszędzie się włóczysz? Czego nie pójdziesz do łóżka? 6 małżeństwa. Idź sobie coś kupić w aptece na to przeziębienie. 7. Zlituj się i przestań mi tu przez cały czas kichać i kaszleć. Czy chcesz, abym i ja się pochorował? Coś się dzieje z upływem lat naszego małżeństwa. Ludzie, którzy na początku byli sobie tak bliscy, jeśli nie będą strzegli uważnie swoich kontaktów, będą szanowali się mniej i będą mniej krytyczni względem siebie. Ich związek wtedy zaczyna się jakoś rozluźniać. Wtedy więcej czasu poświęcają na to, aby ze sobą nie rozmawiać, zamiast na to, aby ze sobą rozmawiać. Zbyt wiele jest takich milczących, cichych domów. Faktycznie istnieje 5 poziomów, na jakich możemy się porozumiewać. Poziom 5 zwany jest małą rozmową. Jest to takie płytkie komunikowanie się. Może to brzmieć, jak się masz? Odpowiecie, w porządku. Jest to poziom, jakiego bardzo potrzebujemy wszyscy. Być może nie znacie osoby, która obok was siedzi. Weszliście do jakiejś sali, szukacie sobie miejsca i znajdujecie, siadacie obok jakiejś osoby. Nie znacie jej, ale chcecie być grzeczni, dlatego mówicie do niej dzień dobry. Czy oczekujecie, że ta osoba przekaże wam od razu sprawozdanie ze swojej ostatniej operacji w szpitalu? Ależ skąd? Po prostu jesteście grzeczni. Ale co by się stało, gdybyśmy w małżeństwie nigdy nie posunęli się ani trochę dalej? Doprowadziłoby to nas do zgorzknienia i niechęci. Ale posuńmy się dalej. Poziom 4 to komunikowanie faktów. Zaczynamy tu dzielić się informacjami, ale nie macie żadnych osobistych komentarzy. Mówicie, że coś się dzieje, ale nie mówicie, co o tym sami myślicie. Rozmowa może przedstawiać się mniej więcej tak. Ona mówi. Czy słyszałeś o Jacku i Maryli? Ona znowu jest w ciąży. On odpowiada. To mi przypomina Daisy. Znowu będzie miała szczenięta. Widzicie, ten mężczyzna trzyma się tylko faktów. Ale na 4 poziomie najczęściej porozumiewają się mężczyźni. Myślą, że jeśli poprzestaną na faktach, to uchroni ich to przed jakimkolwiek kłopotem. Ale to nie jest prawdą. O fakty także można się pokłócić, ale o uczucia nie. Wszyscy jesteśmy sobie dłużni uczuć. Przejdźmy więc teraz dalej. 3 poziom porozumiewania się to komunikowanie myśli i opinii. To tutaj zaczyna się nasza bliskość, intymność. Jest to taki poziom testowy. Mam zamiar zacząć dzielić się swoimi osobistymi opiniami i odczuciami. Chcę zaryzykować powiedzeniem o sobie czegoś, ale będę uważał na twoją reakcję. On mówi. Miejsce kobiety jest w domu. Kto się nim zajmie, jeśli pójdziesz do pracy? Ona odpowiada. Ale dlaczego nie mogłabym popracować na część etatu? Na pewno przydadzą się nam pieniądze. Zwróćcie uwagę, oni sprawdzają swoje reakcje. Jeżeli potrafisz przyjąć moje myśli i opinie, wtedy przeniesiemy się do kolejnego poziomu, gdzie są już odczucia i emocje. Ale jeśli nie potrafisz, to tylko tak daleko możemy się posunąć. Poziom drugi. Odczucia i emocje. To jest to miejsce, gdzie czujecie się na tyle swobodnie z partnerem, że możecie podzielić się tym, co dzieje się w was naprawdę. Opisujecie swoje odczucia gniewu albo szczęścia. To może brzmieć na przykład tak. Ona mówi: po prostu nie mogę wyjechać z dziećmi na tak długo tym samochodem. Albo kupimy coś większego, albo zwariuję. On odpowiada: a jak poradzimy sobie z opłatami? Jeśli wysokość rachunków będzie nam tak rosnąć, to ja zwariuję. Jeśli moje odczucia i emocje zostaną przyjęte, wtedy posuniemy się do jeszcze głębszego poziomu porozumiewania się. Ale jeśli pojawi się tu krytyka i brak akceptacji, to tylko tak daleko się posuniemy. Dobrą kombinacją dla codziennych kontaktów jest poziom trzeci i drugi. Idee i opinie wraz z odczuciami i emocjami. Ale najgłębszy poziom łączności to poziom pierwszy, który nazywamy głębokim zrozumieniem. Tutaj małżeństwo odczuwa całkowitą i zupełną wolność. Na tym poziomie małżeństwo czuje się całkowicie swobodnie we wzajemnym zaufaniu. Potrafią przedyskutować ze sobą każdą sprawę. Faktycznie to taki poziom łączności prowadzi ludzi do małżeństwa. Ale już po ślubie niewiele jest par, które potrafią powracać do tego poziomu. A jednak takie pełne rozumienie się, bliskość i intymność są czymś wspaniałym. Jak to brzmi? Na przykład on mówi: sam już nie wiem, czy chcę tej nowej pracy. Czasami czuję się tak straszliwie nieodpowiednią osobą. Ona odpowiada: to brzmi tak, jakbyś znowu wątpił we własne zdolności, że poradzisz sobie z tą pracą. Ale popatrzcie, co takiego on powiedział? Mam wątpliwości, czy się nadaje do tej pracy. Czy jest to ryzykowne, aby podzielić się takimi słowami? Tak, bardzo ryzykowne. Bo w zależności od tego, jaka jest jego żona, może go teraz posiekać na kawałki i przepuścić przez maszynkę do mięsa. I niestety wiele kobiet tak zrobiło. Dlatego wielu mężczyzn myśli, że ich uczucia nie są bezpieczne, jeśli będą się nimi dzielili z żonami. I zamknęli się. Ale każdy mężczyzna będzie się dzielił z żoną, która nie będzie go dołować. Drogie panie, jeśli kiedyś krytykowałyście swych mężów, śmiałyście się z nich, jeśli podważałyście ich męskość, jeśli w jakiś sposób pozbawiałyście ich cech męskich, to nigdy mężczyzna nie będzie ryzykował z wami takim poziomem łączności. Jeśli zatem chcecie porozumiewać się na tym poziomie, musi coś zaistnieć w waszych kontaktach. To coś nazywamy zaufaniem, całkowitą ufnością. Chcę ci całkowicie zaufać, ale jeśli będziesz mnie poniżała, to nigdy nie będę ci ufał. A teraz jeszcze przez chwilę porozmawiajmy o milczeniu. Oznacza to, że w pewnym stopniu wycofacie się całkowicie. Przestaniecie mieć chęć na rozmowę. Słyszałem o pewnej parze w Anglii, która od 12 lat była w związku małżeńskim i przez 12 lat w ogóle się do siebie nie odzywała. Żadne z nich nie poniżyło się, aby się do siebie odezwać. Porozumiewali się jedynie poprzez małe notatki. Pewnego razu jedno z nich zasugerowało rozwód. Na to druga osoba odpowiedziała na karteczce: to załatwiaj. Ludzie, którzy stale milczą, czynią tak, bo wydaje im się, że milczenie jest rzeczą bezpieczną. Jeśli o tym nie będą mówić, to problemu nie będzie. Nie będziesz mnie mógł zaatakować. Nie będzie kłopotów, jeśli będę miał usta zamknięte. Ale to nie jest prawdą. Metoda milczenia przekazuje faktycznie bardzo silne treści, że nie czujemy się odpowiedzialni, by cokolwiek nas miało łączyć. Ale muszę wam powiedzieć, że istota małżeństwa leży także w tym, że naszą odpowiedzialnością jest porozumiewanie się. Milczenie jedynie powoduje większe problemy. Kiedy o milczenie oskarżony jest mężczyzna, wtedy powie najczęściej: o co chodzi? Jak to nie mówię? Przecież teraz mówię do ciebie, nie? Wy, kobiety, co tylko byście gadały i gadały. No, w takim razie porozmawiajmy o tym, co piszą w gazetach. A każdy wie, że jeśli kobieta chce rozmawiać, to tego w gazetach raczej nie znajdziecie. Co robi taki mężczyzna? Stosuje technikę robienia z żony głupka. Robi coś innego, a mówi coś innego. I tak to określamy. Bo jeśli jesteście z kimś wystarczająco długo, to zaczynacie się zastanawiać, kto jest głupi, ja czy on. Jeśli coś takiego ma miejsce, strona niewinna powinna zrobić kolejny krok. Najlepiej jest pójść do partnera i powiedzieć: od pewnego czasu zauważam, że masz wyraźne kłopoty z porozumiewaniem się ze mną. Być może jest to moja wina. Może coś robię, co ci taki kontakt utrudnia. Porozmawiajmy o tym. Widzicie, co zrobiłem? Wziąłem winę na siebie. Jeśli powiecie takiej osobie: nigdy do mnie nie mówisz, to tak jakbyście powiedzieli jej, że nie ma racji. Weźcie na siebie winę. Być może to ja coś robię, co utrudnia ci ze mną łączność. Porozmawiajmy o tym. Jest to znacznie lepszy sposób na rozwiązanie problemu. A teraz, kto więcej mówi? Mężczyźni czy kobiety? Ha, tutaj nikt nie ma wątpliwości. Macie rację. Przynajmniej tak mówią badania. Przez wieki oskarżano kobiety, że mówią więcej niż mężczyźni. Ale czy jest to prawdą? Tak. Badania przeprowadzone na Howard University wykazują, że dziewczynki znacznie wcześniej zaczynają mówić, że lepiej artykułują słowa i bardzo szybko przyswajają sobie nowe słownictwo. Od najwcześniejszych lat dziewczęta mówią więcej niż chłopcy. Jedno badanie wykazało nawet, że dziewczynki, gdy są jeszcze niemowlętami, już więcej poruszają ustami przy karmieniu niż chłopcy. A mężczyźni, nawet gdy są już dorośli, nie są w stanie im dorównać. Przypuszcza się, że przeciętny mężczyzna wypowiada każdego dnia około 12,5 tysiąca słów. A przeciętna kobieta podwaja to do około 25 tysięcy słów dziennie. A teraz popatrzcie. On udaje się do pracy i tam wykorzysta tych swoich 12,5 tysiąca słów. I kiedy wraca do domu wieczorem, nie pozostało mu już wiele do podzielenia się z żoną. Ale podczas zajęć danego dnia ona także w pracy wykorzystywała tych 12,5 tysiąca słów, ale jeszcze dla niego zachowała pozostałe 12,5 tysiąca. Tak więc każde małżeństwo musi to jakoś rozpracować. Kobiety próbują też na pytanie odpowiadać pytaniem. Czy to prawda? Wyobraźcie sobie, że udajecie się z żoną do restauracji, ale podane danie nie smakowało wam. Czy wiecie, jak mąż powie na to? Ach, to było okropne. Takie proste zdanie, twierdzące. Ale wiecie, co powie na to kobieta? To jest okropne jedzenie, prawda? Widzicie, co ona zrobiła? Postawiła pytanie. Powiedzmy, że mąż ma zamiar pójść z żoną na spacer. Pyta więc, kiedy będzie mogła pójść. Ona odpowiada: za pół godziny. To wcale nie odpowiada na jego pytanie. I chociaż faktycznie ona mówi, że chciałaby pójść za pół godziny, jeżeli tylko jemu to odpowiada, kobiety tak robią, ponieważ nie mają pewności siebie. Potrzebują potwierdzenia tego, co mówią. Robią jeszcze jedną rzecz. Powiedzmy, że, drodzy panowie, przyszliście z pracy, pospaliście trochę na kanapie, a potem po przebudzeniu przeciągacie się i mówicie: a chyba poszedłbym sobie trochę na spacer. Na to żona: a dlaczego mnie nie zapytasz o to, czy poszłabym na spacer z tobą? Kochanie, wspaniale, odpowiada mąż. Jeśli chcesz iść na spacer, to chodźmy razem na spacer od razu. Ale nie poprosiłeś mnie, abyśmy poszli na spacer. A dlaczego miałbym ciebie prosić? Jeśli mamy pójść na spacer, to chodźmy na spacer. Ale ja chcę, żebyś mnie poprosił, żebyśmy poszli na spacer, odpowiada żona. Dla mężatki jest to niemal tak, jakbyście zaprosili ją na randkę. Ona chce, abyście o niej myśleli. I nie może zrozumieć, dlaczego chcecie iść sami na spacer. Jest tak dlatego, że kobiety nie chcą niczego robić same. Zawsze chcą coś robić z inną kobietą albo z mężem, jeśli są już zamężne. Tak więc dla naszej lepszej łączności musimy odnosić się do siebie jeszcze pozytywniej.
Niektóre małżeństwa są na strasznym poziomie. Zauważają, że wkrótce po ślubie nie mają już żadnej przyjemności we wzajemowie. Wszystko, co robią, to krytykują się tylko wzajemnie. Wtedy zaczynają terapię milczenia, a pozostały wieczór są już swoimi wrogami. Inni są znowu tak zajęci, że nie mają wcale czasu na rozmowę. A rozmowa może być przecież przyjemnością. Skąd na to wszystko znaleźć czas? Bo pamiętajcie, że małżeństwo, które nie rozmawia ze sobą, przygotowuje scenę na emocjonalną rozłąkę. Nie trzeba rzeczywistego rozwodu, bo mamy tu coś, co nazywamy rozwodem emocjonalnym. A taki rozwód jest równie zły. Jest to wtedy, gdy małżeństwo jest pod jednym dachem, a nic już nie mają wspólnego, co ich łączy. Co macie zatem robić? Na koniec kilka rad. Po pierwsze, starajcie się dostarczać sobie słownych bukietów. Przeprowadzono badania, aby wskazać, że pary, które są do siebie nastawione negatywnie, łatwo wskazują, czy się rozwiodą, czy nie. Można to stwierdzić poprzez policzenie negatywnych wypowiedzi. Dana para się nie rozwiedzie, jeśli będzie miała 5 wypowiedzi pozytywnych na 1 negatywną. Tak więc taka para przetrwa wszystko, jeśli w stosunku 5:1 będzie pozytywów do negatywów. Możecie walczyć ze sobą, ale wasze małżeństwo będzie trwałe. A jak znajdziecie czas? Rozmawiajcie spacerując. Można ten czas wyśmienicie wykorzystać na rozmowę. Każda para potrzebuje możliwości kontaktowania się ze sobą za dnia. Wieczorem zaś muszą sobie powiedzieć o całym dniu, który przeżyli. Opowiadajmy sobie o wszystkim, co robimy, gdzie byliśmy. Innym sposobem łączności jest rozmowa w samochodzie. Czasami małżeństwa udają się samochodem razem do pracy, albo gdy udajecie się gdzieś na urlop. Czasami, gdy jedziemy z żoną, zabieramy ze sobą książkę, ona mi czyta, gdy jedziemy, a potem dyskutujemy nad tym. I jeszcze inna rzecz, jaką możemy robić, to wykorzystać czas posiłku. Podczas posiłku wyłączcie telewizor czy radio. Jeżeli posiłek trwa tych 20 minut, a wyłączycie telewizor czy radio, to oznacza, że możecie dodać sobie każdego dnia przynajmniej tych 20 minut do waszej łączności. Jeśli macie dzieci, to uczcie je przez to takiej dobrej łączności. Zauważycie, jak wiele to daje dla waszego wspólnego czasu w rodzinie. I w końcu jeszcze jedno. Rozwincie przyzwyczajenie rozmowy do poduszki. Każdego wieczoru, gdy zasypiacie, porozmawiajcie o czymś przyjemnym. Obejmijcie się i postarajcie się podzielić czymś ważnym. Tak więc jeszcze na koniec, jeszcze jedno zadanie dla was. To jest tylko dla par żonatych. Absolutnie nie dotyczy to nikogo, kto nie jest żonaty. Dla was nie ma żadnej rozmowy do poduszki. Dla was jest tylko rozmowa na ławce i to w wyprostowanej pozycji, a nie leżącej. Ale małżeństwa, wasze zadanie jest takie. Gdybyśmy mogli pojechać gdzieś, gdzie chcielibyśmy, i zrobić coś, co chcielibyśmy, to co by to było? Porozmawiajcie o tym. I nie wolno wam absolutnie napominać siebie. To ważne, aby małżeństwa starały się trochę razem pomarzyć. Dzielenie się ze sobą tymi marzeniami jest tak wspaniałe. Pamiętajcie też o 5-sekundowym komplemencie. I jeszcze jedno zadanie. Kiedy już będziecie tak blisko, obdarzcie się pocałunkiem 10-sekundowym. Od dalej ja nie martwię się już wcale. To już wasza sprawa. Rozmawiajcie. Utrzymujcie dobrą łączność. Drogi Boże, Ty chcesz mieć łączność z nami. Daj nam zrozumieć, że jeśli mamy z Tobą łączność, znacznie łatwiej jest nam porozumiewać się między sobą. Daj nam zrozumieć, że nasza dobra małżeńska łączność pozwala nie tylko na mówienie sobie o tym, co czujemy, ale na naprawianie błędów, na korygowanie potknięć, na zwycięstwo, którego w każdym domu potrzebujemy bardzo.
błogosław nam w tym. W imieniu Jezusa, drogiego Zbawiciela, prosimy. Amen.